Drodzy słuchacze i widzowie, z wielką radością informujemy Państwa o nowym biblijnym programie w Radiu Maryja i w telewizji Trwam.
Błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je.
Chcemy poznać, umiłować i naśladować Chrystusa, dlatego wszystkich bardzo gorąco zapraszamy. W każdy piątek w Radiu Maryja o godzinie 18:10 w ramach rozmów niedokończonych audycja z udziałem wybitnych biblistów szukając Słowa Bożego. Natomiast w telewizji Trwam w każdą sobotę o godzinie 16:10 program W namiocie Słowa.
Prawdziwie błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je.
W dniu dzisiejszym w audycji Szukając Słowa Bożego naszymi gośćmi są ksiądz profesor doktor habilitowany Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Antoni Trunina, ksiądz Artur Dyjak i ksiądz Łukasz Laskowski, doktoranci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a wszyscy są współpracownikami dzieła biblijnego Jana Pawła II. Pozdrawiam serdecznie i witam, oddając głos.
Serdecznie witamy wszystkich drogich słuchaczy, całą rodzinę Radia Maryja i zapraszamy do refleksji nad tekstami liturgicznymi najbliższej niedzieli. Tak się składa, że będzie to niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego. Dawniej obchodziliśmy je w czwartek miniony, 40 dni po zmartwychwstaniu Pańskim. Teraz jest ze względów praktycznych przeniesione to święto na niedzielę, żebyśmy mogli lepiej, głębiej uczestniczyć w tych wielkich wydarzeniach. Bo nie są to tylko wspomnienia wydarzeń historycznych, ale uobecnienie tego wielkiego dzieła, które zapoczątkował Pan Jezus przed 2000 lat. I Kościół podaje nam na najbliższą niedzielę czytania, które teraz przypomnę ich sigla biblijne i proszę bardzo, żeby mieć również ten tekst przed oczyma. Najpierw będzie czytanie z Dziejów Apostolskich, sam początek, pierwszy rozdział, wersety od 1 do 11. Następnie z listu świętego Pawła do Efezjan, pierwszy rozdział, wiersze 17-23 i później Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 24, wiersze 46-53, a więc samo zakończenie Ewangelii Łukaszowej i sam początek jego drugiego dzieła, którym są Dzieje Apostolskie. Za chwilę wysłuchamy tych czytań, a później medytacja nad nimi, a po medytacji będziemy się dzielić swoją własną refleksją i jak gdyby pogłębiać w modlitwie osobistej to, co Kościół nam podaje do rozważania.
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Pierwszą księgę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: słyszeliście o niej ode mnie. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im: nie wasza to rzecz znać czas i chwilę, które Ojciec ustalił swoją władzą. Ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. Listu świętego Pawła do Efezjan. Bracia, Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego, to znaczy światłe oczy dla waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią Tego, który napełnia wszystko na wszelki sposób.
Zakończenie Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.
Ta forma medytacji biblijnej, którą tutaj proponujemy, mówiliśmy już wielokrotnie, nazywa się za tradycją chrześcijańską starożytną lekcjo divina, a więc czytanie modlitewne, czytanie takie, które zamienia się w refleksję głęboką, rozpala serca, a później przemienia się w modlitwę i ta modlitwa prowadzi do akcji. Kontemplacja zawsze prowadzi do akcji, do działania, a więc przemienia nasze życie, ale również przemienia, my przemieniamy, staramy się przemieniać środowisko, w którym żyjemy, na sposób Chrystusowy. I zwykle tę lectio divina, to boskie czytanie Pisma Świętego, porównuje się do chrzcielnej sadzawki. W starożytności wchodziło się do basenu Chrztu Świętego po takich czterech stopniach. Ojcowie Kościoła tłumaczą, że te cztery stopnie to właśnie czytanie, medytacja, modlitwa i kontemplacja związana z działaniem. Dzisiaj możemy również porównać tę formę medytacji dzięki tej tajemnicy, jaką rozważamy, tajemnicy wniebowstąpienia, do właśnie wznoszenia się, wchodzenia na górę razem z Panem Jezusem. Święty Łukasz, bo on nam dzisiaj przede wszystkim towarzyszy, całą swoją Ewangelię ujął w formę takiego właśnie wstępowania Jezusa. Oto wstępuję do Jerozolimy. Jezus idzie tak jak kapłan po stopniach ołtarza, aż złoży w Jerozolimie swoją ofiarę Ojcu. A więc idzie z Galilei równinnej, nizinnej, poprzez Samarię wyżynną, jeszcze wyżej do gór judzkich. Jerozolima jest na samym progu górzystej Judei i tę ofiarę swoją dobrowolną z własnego życia złoży na górze Golgoty. I zapowiedzią takiej właśnie kapłańskiej funkcji Jezusa w Łukaszowej Ewangelii było już jego ofiarowanie w świątyni jerozolimskiej, kiedy go starzec Symeon wziął na ręce w 40 dni po urodzeniu i pokazał, że on będzie tym znakiem sprzeciwu. Jest położony na wywyższenie, ale również i na upadek wielu w Izraelu. Tak więc święty Łukasz, ewangelista, całą misję ziemską Zbawiciela umieścił w ramach wielkiej podróży. Cała centralna sekcja Ewangelii świętego Łukasza od końca rozdziału 9 aż do 19 nazywana jest podróżą z Galilei do Jerozolimy. Czyli miasto święte jest jakby ołtarzem całopalnym, ku któremu Jezus wstępuje jak arcykapłan Starego Testamentu. Wstępuje, żeby złożyć tam przebłagalną ofiarę za cały świat. I kulminacyjnym punktem tej świętej czynności kapłańskiej były jego ostatnie słowa na krzyżu. U świętego Łukasza te słowa brzmią za psalmistą: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. A więc Jezus w swojej ofierze oddaje wszystko swojemu Ojcu aż do ostatniego tchnienia. I potem pusty grób w poranek wielkanocny świadczy, że ta ofiara nowego przymierza została przyjęta przez Ojca. A więc miłość okazała się silniejsza od śmierci. Taka jest wizja teologiczna i zarazem geograficzna w Ewangelii Łukasza i w Dziejach Apostolskich, które dziś rozważamy. Natomiast inne teksty Nowego Testamentu tę samą prawdę wiary o wywyższeniu Jezusa próbują ukazać na różne sposoby, w różnych formułach. Taką najbardziej znaną formułą liturgiczną, którą mamy w naszym wyznaniu wiary, umieścił święty Paweł w liście do Tymoteusza. Jezus zmartwychwstał, a potem został przyjęty do chwały. To jest może najstarsze wyznanie tej prawdy, którą rozważamy w tajemnicy wniebowstąpienia. To Ojciec przyjął go do chwały, tak jak w Starym Testamencie ofiara składana przez arcykapłana jest przyjęta, jak gdyby zamienia się w dym i ten dym wstępuje ku niebu, jak ofiara Abla. Tak samo Jezus został przyjęty do chwały. Jego ofiara jest najdoskonalszą ofiarą, najmilszą Ojcu. Więc mamy tutaj, widzimy, słownictwo Starego Testamentu. Znakiem, że Bóg przyjął całopalną ofiarę, jest właśnie ten obłok dymu, który się wznosi ku niebu. Psalmista mówi, niech moja ofiara tak się wzniesie ku Tobie, jak ten dym kadzidła. To znaczy właśnie ofiara przyjemna, akceptabile, zaakceptowana przez Boga, czyli po prostu przyjęta przez Niego. Czyli spełnia rytualne warunki potrzebne do przyjęcia. Ten właśnie język rytualny Starego Testamentu został zastosowany w Nowym Testamencie do ofiary Chrystusowej. Prorocy często przypominali, że warunkiem, koniecznym warunkiem przyjęcia ofiary jest wewnętrzna postawa człowieka, a więc nie tyle materia ofiarna, nieskazitelne zwierzę, ale przede wszystkim postawa człowieka, czyste ręce i serce nieskalane. Otóż ofiara Chrystusa jako niepokalanego baranka, złożona z czystej miłości, jest oczywiście najdoskonalszą ofiarą, musiała zostać przyjęta i zastąpiła wszystkie ofiary dawnego prawa. I dlatego list świętego Piotra, czytany w tym okresie paschalnym, mówi, że on teraz już jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba. Inna formuła, inny sposób wyrażenia tej samej prawdy o wniebowzięciu Jezusa. I wreszcie list do Hebrajczyków, wiemy, jest cały jak gdyby ułożony właśnie z tego słownictwa rytualnego Starego Testamentu, wyraża również tę prawdę w języku ofiar biblijnych. Mówi, że Jezus jest arcykapłanem wielkim, który sam przeszedł przez niebiosa. A więc nie jak arcykapłani dawnego prawa nie musi składać ofiar materialnych ze zwierząt, bo on sam stał się żywą ofiarą, żeby wstawiać się za nami przed obliczem Boga. I wreszcie ten list do Efezjan, który dzisiaj czytamy, jeszcze nieco inaczej, jeszcze głębiej ujmuje misterium w niebo wstąpienia Jezusa. Przedstawia to wstąpienie Chrystusa do nieba jako konsekwencję wcześniejszego zstąpienia na ziemię. Właśnie w tajemnicy wcielenia Jezus najpierw zstąpił, pochylił się nad upadłą ludzkością, wziął niejako tego rannego człowieka, jak dobry Samarytanin, na ręce i przez swoją ofiarę, przez swoje wniebowstąpienie nam przygotowuje drogę. On nam otworzył drogę nową i życiodajną. Z kolei słowa listu do Hebrajczyków. To są wszystko teksty symboliczne. Teksty Nowego Testamentu są różnymi próbami, żeby wyrazić ludzkim językiem to, co niewyrażalne, tajemnice wiary. Zmartwychwstały Chrystus został wywyższony do udziału w chwale Ojca. Zauważmy, że w Dziejach Apostolskich święty Łukasz zaznacza, że to wszystko działo się po 40 dniach. Przez 40 dni Jezus był jakoś obecny ze swoimi uczniami, a potem został wzięty do nieba. Dopiero po 40 dniach, właśnie teraz mija te 40 dni w liturgii od świąt paschalnych. A więc, jeżeli Łukasz mówi o 40 dniach, to nie po to, żeby tajemnicę zamknąć w jakieś ramy czasowe. Po prostu chciał przez to zaznaczyć, że zakończyła się już ta seria widzialnych objawień Chrystusa. I odtąd Jezus wchodzi w świat boski, niedostępny dla zmysłów ludzkich. Cały staje się sakramentem, tajemnicą ukrytą w znakach. A więc schodzi jakby ze sceny historii, a jednak nie opuszcza swojego kościoła. W dniu Pięćdziesiątnicy, w Zielone Święta, ześle obiecanego Ducha Świętego. I wszystkie wieki, które dzielą wierzących aż do chwalebnego powrotu Pana, będą naznaczone tą ukrytą obecnością Ducha Pocieszyciela. Pamiętamy, jak Jezus mówił na ostatniej wieczerzy o tym Pocieszycielu. Potrzebne jest moje odejście, bo inaczej Pocieszyciel nie mógłby przyjść do was, a on was doprowadzi do pełni prawdy. A więc w ten sposób święty Łukasz wyraził przekonanie, że rozpoczyna się ostatnia faza historii zbawienia. Odtąd Chrystus, chociaż już nieobecny fizycznie, jest ustawicznie aktywny w swoim Kościele, w jego misji powszechnej, ożywianej mocą Ducha Świętego. Duch Święty będzie kontynuował jego zbawcze dzieło. Czyli te symbole, jakie święty Łukasz tutaj używa, te ramy również czasowe, o których żeśmy słyszeli, nie możemy ich pojmować jako ruchu w czasie czy w przestrzeni. Tego wniebowstąpienia nie możemy pojmować jak gdyby jakiegoś startu rakiety kosmicznej. To są wszystko symbole, i niebo, i obłok. Symbole biblijne, często spotykane w Starym Testamencie. Ten obłok, pamiętamy, prowadził Izraela przez pustynię. Symbole zbawczej obecności Boga. W misterium paschalnym ta obecność Boga wyraża się przez Chrystusa. On jest centrum dziejów ludzkich. I obecność Boga wyraża się również przez Ducha Świętego, który będzie działał w Kościele po zmartwychwstaniu Chrystusa. Chrystus odejdzie do Ojca, ale przyśle obiecanego Ducha. I za pomocą języka symbolicznego święty Łukasz wyraża tę prawdę, że Chrystus został wywyższony przez Ojca, jako zadatek naszego wywyższenia. Święty Piotr apostoł powie w swoim pierwszym kazaniu w Dziejach Apostolskich, że Bóg uczynił go Panem i Mesjaszem. Od tego czasu możemy Jezusa nazywać Panem, Pan Jezus. To nie jest jakaś tylko zbitka słowna, to jest najstarsze skondensowane wyznanie wiary, że ten Jezus historyczny, który opuścił swoich apostołów po 40 dniach, jednak jest nadal z nimi jako Pan, jako Zbawiciel, a jego zbawcza obecność objawia się przez Ducha Świętego. I święty Łukasz kończy swoją Ewangelię, na razie mówiliśmy o początku Dziejów Apostolskich, drugiego tomu dzieła Łukaszowego, a teraz przejdźmy do początku Ewangelii. Pierwsze słowa, pierwsze wersety tej Ewangelii mówią o zabraniu Jezusa, ale nie mówią o 40 dniach. Jak gdyby te ramy czasowe, to ograniczenie jest tutaj niepotrzebne. Mówi po prostu, jak gdyby sugerując, że to się wszystko dokonało w dniu zmartwychwstania. Jezus został zabrany, wzięty do nieba. A w Dziejach Apostolskich powraca do refleksji teologicznej i używa tej biblijnej cyfry 40 dni. Widocznie ta liczba miała jakieś znaczenie symboliczne i musimy je rozszyfrować. I dlatego trzeba nam sięgnąć do Starego Testamentu, tak jak zawsze robimy w tych naszych rozważaniach. Niektórzy czytelnicy czy słuchacze czasem się może denerwują, że zbyt dużo jest Starego Testamentu, ale po prostu taka jest Ewangelia. Ona jest cała oparta na Starym Testamencie. I Ojciec Święty w nowej książce o Jezusie z Nazaretu nam pokazuje, jak mamy czytać Nowy Testament w świetle proroctw Starego Testamentu. A więc popatrzmy, co ta liczba 40 dni czy 40 lat znaczy w historii biblijnej Starego Testamentu. Przede wszystkim trzeba przywołać postać Mojżesza, który przez 40 dni i nocy przebywa na świętej górze na Synaju. A drugą postacią biblijną, która się objawiła również uczniom podczas przemienienia, to jest prorok Eliasz. I właśnie tej postaci przyjrzyjmy się teraz bliżej. Święty Łukasz, zauważyliśmy na pewno przy słuchaniu tych słów Dziejów Apostolskich, kładzie wielki nacisk na to, że uczniowie podczas wniebowstępowania Jezusa wpatrywali się w niebo i widzieli Jezusa, jak wstępował do nieba. Czasownik wstępować i wpatrywać się, głęboko wpatrywać, nie tylko patrzeć na scenę zewnętrzną, ale widzieć jej sens wewnętrzny. Nigdzie w Nowym Testamencie nie mamy podobnego nacisku na to wpatrywanie się. Natomiast znajdziemy wytłumaczenie w Księdze Starego Testamentu, w drugiej Księdze Królewskiej, właśnie w historii proroka Eliasza. Kiedy wiedział już, że zbliża się jego moment odejścia z tego świata, Eliasz zabiera ze sobą swojego ucznia, Elizeusza, w ostatnią drogę. I tamten prosi go w drodze, żeby otrzymał również udział w jego duchu, żeby otrzymał dwie części twojego ducha, taka tajemnicza formuła. To jest początek drugiej Księgi Królewskiej, drugi rozdział. I słyszę taką dziwną odpowiedź tajemniczą Eliasza, który już odchodzi. Jeżeli mnie ujrzysz, jak będę wzięty od ciebie, to spełni się twoje życzenie. I potem idą dalej, rozmawiają ze sobą i scena w niebo wzięcia Eliasza. Wśród wichru Eliasz wstąpił do nieba, a Elizeusz to widział, podkreśla Pismo Święte. Widział, a więc otrzymał ducha zgodnie z obietnicą. Duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. Stwierdzają to świadkowie, prorocy, którzy byli przy tym obecni. Wiemy, że święty Łukasz chętnie porównuje postać Jezusa właśnie z tym prorokiem Eliaszem ze Starego Testamentu. I skoro podkreśla tutaj ewangelista, że uczniowie wpatrywali się w jego wstępowanie do nieba, to chciał zapowiedzieć przez to dar Ducha Świętego, który miał wkrótce zstąpić na apostołów. Czyli to opowiadanie w Dziejach Apostolskich, chociaż ubrane jest w takie trudne obrazy symboliczne, nie tyle jest jakimś reportażem z Góry Oliwnej, ze sceny w niebo wstąpienia, nie jest to jakiś film nakręcony z tej sceny, tylko jest to opowiadanie raczej zwrócone ku przyszłości. Jezus odchodzi od uczniów, ale nie zostawi ich sierotami. Przecież tak mówił. Przyjdę ponownie, zabiorę was do siebie, ale najpierw oczekujcie na dar Ducha Świętego. Będę wśród was obecny już teraz, chociaż nie fizycznie, ale tym bardziej realnie, w sposób duchowy, w sposób sakramentalny, wewnętrzny. Będę was ożywiał moim duchem, żebyście mogli skutecznie kontynuować moją misję. Ja odchodzę, ale wy będziecie przedłużeniem moich ramion, moich ust. 40 dni objawień Chrystusa zmartwychwstałego, któreśmy przeżywali dotąd od Wielkanocy do wniebowstąpienia, to oczywiście symboliczne, umowne określenie czasu objawień. Jest wiele tekstów w Starym Testamencie, które warto by tu przypomnieć. Jeszcze na inną scenę z życia Eliasza zwrócę uwagę. W kolei to jest w pierwszej Księdze Królewskiej, w rozdziale 19, sławna scena jego wędrówki. Pamiętamy, że znużony prześladowaniami, w takim wielkim kryzysie duchowym, ucieka na pustynię, na tę świętą górę Horeb. I idzie, już niemal upada z sił, już zgorzkniały, chce umrzeć pod krzewem jałowca. I wtedy Bóg go posila tajemniczym pokarmem przyniesionym przez anioła. I mocą tego pokarmu szedł 40 dni i nocy aż do celu swojej pielgrzymki, do świętej góry Bożej. Więc widzimy wyraźną paralelę biblijną do tego, co święty Łukasz chce nam przejawić, przedstawić w Ewangelii. Jest to wskazówka dla Kościoła pielgrzymującego. W tej naszej ziemskiej pielgrzymce nieraz przychodzą momenty krytyczne, nieraz wydaje się, że się wszystko wali, że nie ma sensu dalej się wysilać. I wtedy właśnie przypomina się ta postać proroka, czy najpierw Mojżesza, czy później Eliasza, czy przede wszystkim przykład Jezusa, który też po chrzcie w Jordanie, pamiętamy, 40 dni przebywał na pustyni, przebywał w duchu, mówi święty Łukasz, w duchu na pustyni. Po co? Żeby tam przygotować się do swojej misji. 40 dni rekolekcji na pustyni. To jest ten czas z kolei Wielkiego Postu. Ta misja teraz z kolei przypada w udziale uczniom. To oni mają przygotować się do swojego posłannictwa, do kontynuacji tego, co Jezus rozpoczął. I dlatego Jezus przez 40 dni udziela im rekolekcji. Ukazywał im się i mówił o Królestwie Bożym. To są pierwsze słowa dzisiaj czytane z Dziejów Apostolskich. Co to znaczy? Mówił o Królestwie Bożym. Królestwo Boże oznacza spełnienie, ostateczne spełnienie Bożego planu zbawienia poprzez tajemnicę Paschy Chrystusa, poprzez zesłanie Ducha Świętego. Dotąd sam Jezus głosił to Królestwo. Odtąd, od Jego odejścia do Ojca, mają to czynić Jego uczniowie. I ostatnie spotkanie ze Zmartwychwstałym, podobnie jak kiedyś w Emaus, tak teraz, jeśli słyszymy w Dziejach Apostolskich, dokonało się podczas wspólnego posiłku. Podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. I święty Łukasz przypomina tutaj delikatnie, że Jezus jest obecny w swoim kościele przede wszystkim podczas łamania chleba, czyli na zgromadzeniu eucharystycznym. Najpierw dzielimy się Jego słowem, a później to słowo zamienia się w ciało. Słowo staje się ciałem, żeby być dla nas posiłkiem, umocnieniem. I początkiem tego promieniowania Ewangelii będzie Jerozolima. Ona jest centrum wydarzeń zbawczych, jakich dokonał Jezus. I tam właśnie uczniowie mają zostać, mówi teraz wrócicie do Jerozolimy i tam będziecie oczekiwać obietnicy Ojca. Tą obietnicą jest Duch Święty. Od Ojca obiecany nam, śpiewamy w hymnie do Ducha Świętego, wkrótce będziemy Go przywoływać przez te ostatnie dni przed Zielonymi Świętami. A więc Duch Święty zapowiadany przez proroków, tak jak święty Piotr wyjaśnia w swoim kazaniu w Dziejach Apostolskich, on musi być przywoływany z miłością, z utęsknieniem, z wiarą wielką, aby zstąpił, aby nas umocnił, aby nas przemienił. To jest ten chrzest w Duchu Świętym, który stanie się udziałem Kościoła. Ta moc uświęcająca, która jest konieczna, aby Kościół mógł pełnić swoją misję apostolską. I teraz następuje dialog w Dziejach Apostolskich, dialog pomiędzy Chrystusem a uczniami, Kościołem, bo nie tylko 11 uczniów, ale również i zalążek wspólnoty Kościoła jest tam obecny. Dialog liturgiczny. Tak jak w kulcie synagogi Starego Testamentu, modlitwa przeplata się z pouczeniem. Tutaj tak samo pytania apostołów, pytania wierzących kierują się, ale już nie do rabinów, do uczonych w piśmie, tylko bezpośrednio do Chrystusa. A On nazywa się tutaj Panem. Zapytali Go zebrani, Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Tutaj nie chodzi już na pewno tylko o polityczne rozumienie tego pojęcia. Kościół pierwotny chce po prostu znać, kiedy objawi się w pełni Boże Królestwo, o którym Jezus nauczał tyle w takich pięknych przypowieściach. Pierwszym skutkiem tego Królestwa miało być, tak wierzyli wszyscy, przywrócenie rządów Boga, rządów teokratycznych. Przywrócenie powszechnego kultu Jahwe. I na te oczekiwania uwielbiony Chrystus odpowiada zdecydowanie, to nie wasza rzecz znać czas i chwilę, które Ojciec ustalił swoją mocą. A więc nie pytajcie o termin, kiedy nastąpi to ostateczne królestwo. To należy do Boga. A waszym zadaniem jest zanieść światu świadectwo o zbawieniu. A to zbawienie już się w zalążku dokonało w misterium paschalnym, w męce Chrystusa, w Jego zwycięstwie nad śmiercią. I zauważmy, że to zwiastowanie narodzin Kościoła święty Łukasz opisuje tym samym językiem, co na początku Ewangelii opisywał zapowiedź narodzin Jezusa. Duch Święty stąpi na was i otrzymacie Jego moc. Tak mówił anioł do Maryi niegdyś. I tak samo mówi teraz sam Chrystus do Kościoła. Kiedy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami. I w Jerozolimie, i w Judei, i w Samarii, i wreszcie aż po krańce ziemi. A więc widzimy odwrotny kierunek. Jezus szedł z Galilei, z krańców świata, poprzez Samarię do Jerozolimy, a teraz pójdzie moc Ewangelii w Duchu Świętym niesionej aż po krańce świata. Bo dla Ewangelii nie ma granic. Misję Chrystusa podejmą Jego apostołowie. Tak bowiem nakazał nam Pan, będzie mówił Paweł w swoim pierwszym kazaniu w Antiochii. Ustanowiłem Cię światłością dla pogan, żebyś był zbawieniem moim aż po krańce ziemi. To jest sławne proroctwo o słudze, cierpiącym słudze Jahwe z Izajasza. I wiemy, że po raz pierwszy to proroctwo było odniesione do Jezusa, kiedy Symeon wziął dzieciątko Jezus na ręce, przypomniał, że to On będzie tym światłem na oświecenie pogan. A teraz apostołowie odnoszą, znaczy mają świadomość, że to się również i do nich odnosi. I teraz, kiedy zestawiamy te dwie sceny, tę radosną scenę z Ewangelii i tę chwalebną w niebo wstąpienia, poprzez takie zestawienie święty Łukasz pokazuje uniwersalizm Ewangelii. Ona przekracza wszelkie bariery i społeczne, i rasowe, i nawet religijne. I wkrótce za pośrednictwem apostołów Ewangelia dotrze aż do Rzymu, który był centrum ówczesnego świata. Obłok zabrał go im sprzed oczu. To wszystko, jak mówiłem, to są bardzo bogate symbole ze Starego Testamentu zaczerpnięte. I kiedy patrzyli, został uniesiony i obłok zabrał go im sprzed oczu. Czyli w ten sposób święty Łukasz podkreśla, że apostołowie byli przy Jezusie aż do momentu Jego ostatecznego odejścia. A więc są urzędowymi świadkami wszystkich Jego słów i wszystkich nakazów, jakie zostawił. I w tym opisie Jezusowego wzięcia, czy w niebo wzięcia, jeszcze raz to podkreślam, nie ważna jest ta forma zewnętrzna, miejsce tego faktu, jak gdyby scenariusz sam, nie możemy go sfilmować. Tak jak nie da się nigdy sfilmować tajemnicy. Teraz w kościołach pierwsza komunia święta i przychodzą fotografowie i próbują tajemnicę ująć, zarejestrować na taśmie. Tajemnicy nie da się nigdy ująć. Nie da jej się uchwycić zewnętrznie przez zapis cyfrowy. To są wszystko rzeczy głębsze, dostępne tylko dla wiary. To chwalebne objawienie się Królestwa na końcu czasów musi być poprzedzone świadectwem, dawaniem świadectwa, żeby mogło dotrzeć po krańce świata. To właśnie święty Łukasz chce nam powiedzieć. A obłok, który ogarnia Jezusa, czy też postacie tych mężów bożych, tak jak było w scenie przemienienia, Mojżesz i Eliasz, czy potem ci apostołowie, ogarnięci obłokiem, to wszystko są znaki objawienia, a więc pewien topos literacki wzięty ze Starego Testamentu. I tylko święty Łukasz spośród wszystkich pisarzy nowotestamentalnych użył właśnie takiego języka symbolu, czyli cieleśnie przedstawia Jezusowe w niebo wzięcie. Przy zwiastowaniu, przypomnijmy jeszcze raz, obłok ocienił Maryję, anioł wyjaśnił jej znaczenie tych zapowiedzianych narodzin, a teraz aniołowie, dwaj mężowie w białych szatach wyjaśnią tajemnicę w niebo wstąpienia. A więc niepotrzebne są spekulacje na temat znaków przyszłej paruzji, przyszłego chwalebnego powrotu Chrystusa. Nie zajmujcie się tym, mówią aniołowie. Tak jak odszedł do nieba, tak samo wróci w mocy. I ta jego moc już jest niejako w zalążku widoczna. Zaczyna się nowa era. Taka jest wymowa tych czytań i z dziejów, i z Ewangelii. Zaczyna się czas Kościoła. Kończy się czas historycznego Jezusa, ale on jest nadal obecny w Kościele. Słowo, które kiedyś stało się ciałem w łonie Maryi Dziewicy, spełniło już swoje zadanie na świecie. Teraz to słowo wraca do nieba, żeby zasiąść po prawicy Ojca. Ale nadal pozostanie na tym świecie jako słowo głoszone przez Kościół, głoszone w Kościele. Jest taki tekst u proroka Izajasza o tym deszczu. Pan Jezus do niego nawiązuje, jak deszcz, prawda, nie powraca do nieba bezowocnie, dopóki nie dokona na ziemi wzrostu ziarna zasianego. Tak samo i Słowo Boże nie wraca bezużytecznie, dopóki nie spełni swojego zadania. Jezus mówi to o sobie samym. On jest tym ziarnem, które musiało być wdeptane w ziemię, zgnić, żeby dopiero z tej śmierci wyrosło nowe życie. Taki jest sens Jezusowego objawienia. W tym momencie przerwiemy naszą medytację, tą niejako kierowaną, a dalej już poproszę, żebyśmy dzielili się własną refleksją. Przede wszystkim, co znaczy Jezusowe wniebowstąpienie dla nas samych. Już wiemy, że to nie jest tylko historyczna scena wydarzenia, które kiedyś nastąpiło na progu dziejów Kościoła, ale ta scena niejako jest obecna nadal w Kościele aż do skończenia świata. Chrystus nas prowadzi jak głowa. Tak to dzisiaj było w Dziejach Apostolskich i w liście do Efezjan. On jest głową Kościoła. Skoro głowa jest już w niebie, to ciało wcześniej czy później za tą głową tam ma swoje miejsce. Miejsce przygotowane od wieku. Więc wielka nadzieja w tych słowach i bardzo liczę na to, że głosy słuchaczy też będą skoncentrowane na tajemnicy w niebo wstąpienia Pańskiego i będziemy się ubogacać wzajemnie naszą refleksją modlitewną, a na końcu może jak czasu starczy jeszcze pewien tekst z pisarzy starożytnych średniowiecznych przytoczę. Dziękuję na razie.
Zatem zapraszamy teraz naszych radiosłuchaczy do rozmów. Numery telefonów do naszego studia w Toruniu są następujące: 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 655 23 56 dla słuchaczy z południa kraju. Kierunkowy do Torunia 056. Mamy też dwa numery telefonów dla naszych słuchaczy z zagranicy. Najpierw kierunkowy 00 48 56 to kierunkowy z Europy do Torunia. Ze Stanów Zjednoczonych jest to 011 48 56. I dwa numery właściwe 655 23 33 lub 655 23 66. Oczekujemy na Państwa telefony. Dodzwonił się do nas pierwszy słuchacz, proszę bardzo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
W dzisiejszych czytaniach to zwróciło moją uwagę takie jedno zdanie. Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Tak myślę, że im chodziło o to, kiedy wreszcie będzie ten porządek, pokój, kiedy Bóg zapanuje na świecie. I tak myślę, że w Piśmie Świętym jest mnóstwo takich różnych odpowiedzi, jak to będzie. Jedno z nich to znalazłem w księdze Daniela, gdzie Daniel patrzył w nocnych widzeniach i oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy, podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają go przed Niego. Powierzono mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły mu wszystkie narody, ludy, języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a jego królestwo nie ulegnie zagłady. Także święty Daniel zobaczył taką wizję rządzenia całym światem przez Syna Człowieczego. Możemy się domyślać, że to chodziło o Pana Jezusa. I jeśli znajduje się to w Księdze Daniela, to tak sobie pomyślałem, że czasy, w których żył Daniel, wskazują na jakieś znaczenie, że to, co się działo za jego czasów, ma jakiś sens. I tam właśnie były takie bardzo ciężkie czasy, że ludzie wierzący byli bardzo mocno prześladowani przez takie, jak to jest w Księdze Daniela w trzecim rozdziale napisane, przez następnie polecił król Nabuchodonozor satrapom, namiestnikom, rządcom, radcom, skarbnikom, sędziom, prawnikom i wszystkim rządzącym prowincji zebrać się uczestnicy w poświęceniu posągu. I ci rządzący ustanawiają takie prawo, żeby po prostu nad tym Danielem się znęcać. Jeśli na przykład on nie będzie się stosował do tego prawa, to pierwsze było wrzucony do rozpalonego pieca. Tam go chcieli spalić w tym piecu. Drugi razem wrzucili go do jaskini lwów za to, że nie chciał, tak jak oni wszyscy, którzy ustanawiali prawo, tak jak oni żyć tym prawem, które oni ustanawiają. No posąg, który oni wznieśli, miał 60 łokci i 6 łokci szerokości. Tu wszędzie ta szóstka w tej księdze Daniela się pojawia. I jeszcze jedna rzecz, takie bardzo ciężkie czasy, to w księdze Machabejskiej są też o tym, że się ludzie zebrali. Pójdźmy zawrzeć przymierze z narodami, które mieszkają wokoło nas. Wiele złego bowiem spotkało nas od czasu, kiedy się od nich oddaliliśmy. Słowa te w ich mniemaniu uchodziły za dobre. Niektórzy zaś pomiędzy ludu zapalili się do tej sprawy i udali się do króla. On dał im władzę, żeby wprowadzili pogańskie obyczaje. W Jerozolimie więc wybudowali gimnazjum według pogańskich zwyczajów, pozbyli się znaku obrzezania, odpadli od świętego przymierza.
Może dziękujemy bardzo, bo to trudno.
Ale myśl moja tak? Nieskończona i nie będzie wiadomo,
tak, właśnie.
Do czego ja zmierzam. I faktycznie było tak, że wszystkie narody... Zaraz kawałek później dalej, o tym ostatnie zdanie i powiem sentencję tego, co przyszło mi do głowy w związku z tymi ciężkimi czasami, bo w księdze Machabejskiej też, jak ktoś się nie stosował do prawa, to go tam ścigali po jaskiniach, się chowali, straszne rzeczy, takie krwiste obrazki są. W 41 rozdział król wydał dekret dla całego państwa. Wszyscy mają być jednym narodem. Niech każdy zarzuci swoje obyczaje. Wszystkie narody przyjęły ten rozkaz królewski, a nawet wielu Izraelitom spodobał się ten kult przez niego nakazany. Składali więc ofiary bożkom i znieważali szabat. I moim zdaniem takie czasy to cały czas się na okrągło powtarzają, tak. Że jakaś grupa rządzących dochodzi na pomysł, żeby stworzyć Babilon na świecie.
Oczywiście. To są bardzo aktualne, prawda? Każde z tych czytań. Pamiętajmy, że Słowo Boże jest aktualne w każdej epoce. Dziękuję bardzo, prawda, za tą aktualizację. Bo Księga Daniela i Księga Machabejska obydwie powstały w tym samym czasie. Rzeczywiście takiej wielkiej próby tożsamości i religijnej, i zarazem narodowej ludu wybranego, a więc bardzo nam to przypomina również i naszą sytuację. I w tych trudnych warunkach, gdyby w tym właśnie tyglu, prawda, jak tam jest powiedziane, w tym piecu hutniczym, prawda, wypróbowany naród właśnie oczyścił swoją wiarę i zdobył się na takie piękne świadectwo. Bardzo dziękuję za przywołanie tych właśnie ksiąg. Księga Daniela i Księga Machabejska. One są zresztą ciągle przywoływane również w Ewangelii. Pan Jezus sam do nich wielokrotnie też nawiązuje, żeby nam pokazać aktualność tych tekstów. A więc chcąc powiązać właśnie to, co Pan powiedział, z naszą refleksją nad tajemnicą w niebo wstąpienia Pańskiego. Jezus nie odchodzi, nie zostawia nas sierotami. Powiedział tym wyraźnie. Ja przyjdę, ja jestem z wami nadal. Właśnie jestem przede wszystkim przez Słowo Boże. Zauważmy, że kiedy w liturgii kapłan kończy czytanie Ewangelii, mówi o to słowo Pańskie. I wtedy odpowiadamy z wiarą, z wdzięcznością, stojąc na baczność, na znak szacunku. Chwała Tobie, Chryste. Więc dziękujemy Mu za to słowo, które jest żywe, jest skuteczne, naprawdę dokonuje wielkiej przemiany również w naszej dzisiejszej rzeczywistości i zarazem mamy tę świadomość, że my jesteśmy świadkami Jezusa. Powiedział, będziecie, wrócicie i będziecie trwać na modlitwie i będziecie moimi świadkami, nie tylko w Jerozolimie, ale aż po krańce świata. My mamy dzisiaj to zadanie, żeby Jezusową Ewangelią żyjąc, żeby również tę Ewangelię przekazywać właśnie tym narodom pogańskim, prawda, o których Daniel mówił z taką mocą. Dzięki.
Mamy kolejnego słuchacza, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Jan z Łodzi. Tutaj mi się wydaje, że ksiądz jest świadectwem, bo w głosie księdza słyszę radość i triumf. Tak jak prawdopodobnie uczniowie, którzy oglądali w niebowstąpienie, oni również wyzbyli się wszelkich wątpliwości, jeżeli chodzi o przyszłość. I to jest chyba najważniejsza rzecz. Czyli wtedy Jezus Chrystus stał się pocieszycielem, czyli spełniła się obietnica Chrystusa i właściwie ta nasza wiara to właściwie powinna być taka bardziej optymistyczna niż tego może słuchacza, który przed chwilą dzwonił. Bo jeżeli...
Tak, na pewno ma pan rację. Dzięki.
Bo może... jeżeli tak. Miłosierdzie z prawdą się spotka, to ten pan też będzie miał pokój w swojej duszy. I taka jest nasza wiara. I właściwie wszystko zawdzięczamy jednak Kościołowi, bo tam spotkamy Chrystusa i to jest rzecz oczywista. Bóg zapłać za katechezę.
Bóg zapłać też i za tę właśnie refleksję, która nam pokazuje tę samą prawdę z drugiej strony. Właśnie musimy zawsze widzieć tę jasną stronę rzeczywistości. Wiemy dzisiaj i dziękujemy Panu Bogu, że w naszym społeczeństwie jest wielu ludzi żyjących Ewangelią, prawdziwych świadków i to nieraz na bardzo wysokich też, prawda, stanowiskach. Ludzie, którzy są bezkompromisowi. W stosunku do Ewangelii nie można, prawda, ulegać jakiejś poprawności politycznej. Trzeba tę Ewangelię stawiać na pierwszym miejscu i jeżeli jesteśmy wierni Ewangelii, to wtedy to zbliżanie się Bożego Królestwa rzeczywiście w jakimś szybkim tempie następuje. Jesteśmy świadkami ogromnej przemiany świata i wiemy, jak teraz chociażby na ostatnim kongresie rodzin, prawda, w Warszawie w niedzielę ubiegłą, jak nam Amerykanie mówili, że liczymy właśnie na Polskę, na jej wiarę, na jej zaufanie do Pana Boga, że przez Polskę dokona się odrodzenie Europy i świata.
Prosiłem bardzo, kolejny słuchacz.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwoni Maria z Niemiec. Chciałam dopowiedzieć do tych dzisiejszych rozważań. Pan Jezus tuż przed wniebowstąpieniem wydał ostatni rozkaz swoim apostołom. Mówi o tym Ewangelia świętego Marka, a mianowicie i rzekł do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą w imię moje, złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą. Węże brać będą do rąk i jeśli co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i odzyskają zdrowie. I po tej właśnie rozmowie, po tym ostatnim rozkazie, jak gdyby danym dla apostołów, nastąpiło w niebo wstąpienie. I dalej pisze ewangelista. I Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie. Mało tego, chciałam jeszcze w ogóle powiedzieć, że o tym samym rozkazie pisze też ewangelista święty Mateusz. 11 zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił, a gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Chciałam powiedzieć o tym, że wyraźnie Pan Jezus w niebo wstępując mówi o głoszeniu Ewangelii. A dzisiaj w ogóle słuchając cały czas nawiązuje się do Starego Testamentu. Chciałam przytoczyć jeszcze wypowiedź papieża Piusa XII z encykliki Mystici Corporis Christi, który pisze w swojej encyklice: umierając na krzyżu, Jezus zniósł zakon przykazań i przepisów oraz przekreślił pismo Starego Testamentu, przybiwszy go do krzyża, a ustanowił mocą krwi przelanej za cały rodzaj ludzki testament nowy. Tak naocznie dokonało się wtedy przerzucenie z prawa na Ewangelię, z synagogi na Kościół, z ofiar licznych na jedną, jak wyraża się święty Leon Wielki o Krzyżu Pańskim, że gdy Pan oddał ducha, rozdarła się z gwałtowną siłą od wierzchu aż do spodu mistyczna zasłona zakrywająca sobą wnętrze świątyni i tajemnice świętości. O tej mistycznej zasłonie jest też wyraźnie napisane w ogóle w Ewangelii. A może mi jeszcze ksiądz wyjaśni, przy tym wstąpieniu, kiedy było czytanie z dziejów, jest napisane, po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obok zabrał go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli, mężowie z Galilei. Mam nadzieję, że to była mowa do tych apostołów, którzy byli świadkiem.
Pani Mario,
dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. Ja podejrzewam, że ci biali mężowie w szatach byli to po prostu rabini żydowscy, kapłani synagog i dlatego tutaj jest właśnie o tym mowa.
Ale droga
ja
pani
trochę ubolewam
Mario,
nad
prawda.
Tym, że... Momencik, ja jeszcze skończę. Ja tylko ubolewam nad tym, że historię, jaką jest 2000-letni pontyfikat papieży, zamyka się ostatnio tylko do pontyfikatu od Jana 23 do Jana Pawła II. Jest mi bardzo przykro, że się pomija Piusa X, który bardzo dbał o to, żeby modernizm się nie wkradł do katolickiego kościoła i wielkie inne święte postacie. Także chciałabym bardzo słyszeć powrót do encyklik starszych papieży, które tak samo odrzuciło się w ogóle tomizm świętego Tomasza z Akwinu. Nie wiem, dlaczego są takie zmiany. Ja to nazywam rewolucją francuską.
Droga pani Mario, nie wiem, czy to ma wiele wspólnego z rewolucją francuską, ale dzisiaj wspominamy Jana I papieża. To jest jego święto. Dzisiaj także rocznica urodzin Jana Pawła II. Natomiast dlaczego sięgamy do Starego Testamentu? Proszę spojrzeć, jak wiele razy, czy święty Mateusz, czy choćby święty Jan, także święty Łukasz powołują się na Stary Testament. Święty Paweł, który no przecież wykształcony był niezwykle właśnie i w tajemnicach Starego Testamentu, ale także Jezus mu objawił nową prawdę. To, na co się pani powoływała, że rzeczywiście stare prawo przeminęło. Ten sam święty Paweł mówi, że to wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo. Ale jakie pismo? Starego Testamentu. Kiedy nie sięgamy do Starego Testamentu, to staramy się chyba trochę poprawiać tego świętego Pawła, świętych ewangelistów, którzy nie wahali się do tego sięgać. Wydaje mi się, że gdybyśmy radykalnie oddzielili Ewangelię, nie sięgając do tych starotestamentalnych obrazów, po prostu bardzo wiele z Bożego objawienia straciliśmy. Ale nawet jeżeli prawo Starego Testamentu przeminęło w swoich nakazach i zakazach, to mimo wszystko było pedagogiem prowadzącym do Chrystusa. I tak właśnie wyraża się o nim święty Paweł. Nie sposób zrozumieć Chrystusa zupełnie w oddzieleniu od Starego Testamentu. Trzeba więc i jedno, i drugie. I to właśnie Sobór Trydencki bardzo wyraźnie powiedział, że nie wolno Starego Testamentu wyłączyć z kanonu biblijnego. On także należy do Bożego objawienia historycznego, świętego, chociaż można powiedzieć, że wypełnionego dopiero w Chrystusie, ale jednak objawienia.
Jeśli można, to ja chciałem jeszcze dodać, że właśnie w tym fragmencie dzisiejszej Ewangelii świętego Łukasza jest kilka słów poprzedzających, które stanowią kontekst. I to jest właśnie mowa, jest tak napisane. Potem rzekł do nich, Jezus oczywiście, to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma. I rzekł do nich, to jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolim. Wy jesteście świadkami tego. A więc jest w tych słowach Jezusa także to odniesienie do Starego Testamentu, chociaż wiadomo, że nie jest to rzecz najistotniejsza, ale uczniowie są świadomi tego, że Stary Testament, prawo Mojżesza, prorocy, psalmy, no, stanowią tutaj jakiś fundament, na którym opiera się Jezus. A więc myślę, że Tak to można też wyjaśnić.
Jest jeszcze jedna kwestia. W jaki sposób można było rozpoznać Mesjasza? Na podstawie obietnic Starego Testamentu. Proszę sobie przypomnieć poselstwo, które Jan Chrzciciel wysyła do Jezusa. Jaką odpowiedź otrzymuje z rąk Pana, z ust Pana? Idźcie i powiedzcie, co widzicie. I Pan Jezus powołuje się choćby na 35 rozdział właśnie proroka Izajasza, który się wypełnia w jego życiu. Ale gdyby apostołowie, gdyby wysłannicy Jana Chrzciciela nie znali Izajasza, nie zrozumieliby Jezusa.
Dziękuję za te odpowiedzi. Pragnę przypomnieć, że gośćmi naszego radia są ksiądz profesor doktor habilitowany Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Antoni Pronina, ksiądz Artur Dyjak i ksiądz Łukasz Laskowski. Na naszej antenie witamy już kolejnego słuchacza. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ksiądz Jacek z tej strony z Warszawy. Bardzo gorąco pozdrawiam i witam księdza profesora, wspaniałych asystentów, doktorantów i ojca Tomasza. Ja zupełnie z innej beczki. Po prostu dzisiaj byłem przy łóżeczku małej dziewczynki, która ma na imię Antoninka. Ma zaledwie tydzień dopiero i nie ma szansy na przeżycie. Są ogromne zmiany genetyczne, z którymi się urodziły i po prostu oczekujemy jej odejścia z tego świata. Naturalnie wczoraj została ochrzczona i łzy ojca, rozpacz matki. Dziś już są spokojniejsi, bo już jakoś tak odeszło to stwierdzenie pani naszej docent z oddziału patologii noworodka. I stoję dziś przy jej łóżeczku, kiedy widziałem w oczach pytanie, no Bóg jest miłością, Syn Boży stał się człowiekiem, jesteśmy zbawieni, dlaczego to dziecko musi odejść? Wtedy mówię, no przecież mamy w niebo wstąpienie. Jezus też przyszedł na świat, narodził się, żył troszkę dłużej, po 33 lata, ale nie po to, żeby żył tutaj nieskończoną ilość, tylko po to, żeby nam otworzył drogę do nieba. Wasze dziecko idzie do nieba. To było dla nich ogromną pociechą. Myślę, że te piękne treści, które mogliśmy posłuchać, ta wspaniała symbolika zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, tych 40 dni, jest to potwierdzeniem, że człowiek, gdy pyta, co jest najważniejsze, co jest najpiękniejsze, co prawdziwe, jedyne i za co warto oddać życie, nawet w tak młodym wieku, to odpowiedź jest jedna. Niebo, niebo wstąpienie, inna rzeczywistość, o której przecież już w Apokalipsie mówi święty Jan, że tam już nie ma bólu, smutku, łez, krzyku, chorób ani żałoby. Tam jest to dla nas ogromna nadzieja, którą wyczytujemy, kontemplujemy i zapamiętujemy poprzez te cudowne teksty liturgiczne nadchodzącej uroczystości. Bardzo dziękuję, bo jest to ogromna pomoc i ogromna pociecha właśnie dla tej kategorii ludzi, młodych małżonków, rodziców, którzy mają tylko w tej chwili łzy. I mówi, przecież Antosia pójdzie do nieba. Tam będzie blisko Jezusa. Będzie was oczekiwała. I te łzy przemieniły się w uśmiech. To jest właśnie ranga, wielkość i wspaniałość tej właśnie nadchodzącej uroczystości. Powiem jeszcze tylko tak na marginesie, że od czwartku byłem świadkiem głosów właśnie zarzucających biskupom, kościołowi, że to święto, ta uroczystość została przeniesiona z czwartku na niedzielę. Myślę, że dzisiejsza pełna treści kontemplacja Słowa Bożego jest piękną odpowiedzią, że tu nie chodzi o 40 dzień w sensie numerycznym, historycznym, tak jakby to dziennikarz odnotowywał, tylko jest to wielka symbolika, która się odnosi i do Eliasza, i do Mojżesza, i wreszcie do Pana Jezusa, kiedy pościł 40 dni, zanim rozpoczął publiczną działalność. Bo przecież tak naprawdę w niebo wstąpienie nastąpiło już w chwili zmartwychwstania. Bardzo dziękuję i gorąco pozdrawiam moich braci kapłanów i Bóg zapłać za te mądre, wspaniałe słowa, które i nas, kapłanów, ogromnie ubogacają i pomagają do przeżycia nadchodzącej uroczystości w niebo wstąpienia Pańskiego. Panem Bogiem.
Dziękujemy serdecznie księdzu Jackowi, który zawsze nas tutaj tak pokrzepia też swoim słowem i swoim świadectwem przede wszystkim, tymi wszystkimi doświadczeniami, którymi się z nami dzieli. Będziemy też pamiętać o małej Antonince, która już wstąpiła za Panem Jezusem. To jest właśnie wielka nadzieja tej naszej wiary, że Chrystus, głowa, pociąga za sobą całe to mistyczne ciało, którym jest Kościół. On jest pełnią tego, który napełnia wszystko na wszelki sposób, tak nam dzisiaj mówi apostoł. Więc za te słowa i za to świadectwo zawsze księdzu serdecznie też dziękujemy. Natomiast co do tych właśnie nieraz obaw niektórych słuchaczy, co do Starego Testamentu, przypomnę tylko wielką troskę papieża i Jana Pawła i również Benedykta, ale tak samo dawniejszych papieży, bo to jest tak taka pokusa oddzielania Starego Testamentu od Nowego. To się zaczęło już w II wieku przez herezję Marciona, która została bardzo gwałtownie potępiona przez Kościół. Marcion powiedział, że Stary Testament już się przeżył, już jest nieaktualny i wystarczy nam tylko jedna Ewangelia, właśnie Łukaszową wybrał i kilka listów świętego Pawła i to jest wszystko. Nie wolno nam. Apokalipsa powie, kto odejmuje ze słów tego proroctwa, niech mu będzie odjęte w życiu przyszłym. Więc nie wolno, tak samo jak dodawać, nie wolno żadnych nowych objawień, tak samo to wszystko, co jest zawarte w Piśmie Świętym, jest dla nas treścią zbawczą. Dziękujemy Panu Bogu za Pismo Święte, które jest organiczną jednością. Potrzeba, aby się wypełniło i prawo, i prorocy, i Pisma.
Na naszej antenie witamy kolejnego słuchacza. Proszę bardzo.
Szczęść Boże, mówi Teresa Zapolskiego. Chciałam podziękować księdzu profesorowi za cudowną katechezę, która mnie bardzo ubogaca i zresztą zawsze Radio Maryja. W ogóle sobie nie wyobrażam życia bez Radia Maryja. W ogóle te wszystkie właśnie wiadomości i przekazywanie nam tych wartości jest bezcenne i teraz dopiero zaczęłam żyć na nowo, chociaż nie jestem już osobą 20 ani 40-letnią i bardzo z góry bardzo dziękuję, a chciałam tej pani z Niemiec, pani Marii przekazać dużo serdeczności i w każdej codziennie słyszę ją, że jest zawsze zdenerwowana i życzę pani błogosławieństwa Bożego i radości Bożej na każdy dzień i jestem doskonale zorientowana, co pani hołduje, ale wolę tego nie mówić na antenie i życzę księdzu profesorowi dalszych sukcesów i kochanemu Radiu Maryja wszystkiego co najpiękniejsze na świecie i bardzo, bardzo dziękuję z góry. Dziękuję raz jeszcze i szczęść Boże. Bóg zapłać.
Bardzo serdecznie też dziękujemy pani Teresie za te słowa pokrzepiające. One są dla nas też bardzo ważne, żebyśmy mieli jakiś odbiór, jakąś kontrolę tego, co mówimy, bo często się zdarza, że no, profesorskie słowa mogą być jak gdyby ponad głowami. Więc takie świadectwo jest dla nas bardzo tutaj cenne i księża doktoranci również dziękują razem ze mną za te słowa. Starajmy się naprawdę żyć Bożym Słowem. Nie bójmy się Pisma Świętego. Oczywiście to wymaga od nas wielkiej pokory, bo tylko pycha, tak jak mówię, tego właśnie heretyka z II wieku doprowadziła do rozbicia wielkiego w Kościele. Natomiast tam, gdzie jest pokora, tam to Słowo Boże nas oczyszcza. Słowo Boże jest żywe, jest skuteczne, jest zdolne przemienić każdego człowieka, jest zdolne nas oczyścić do w niebo wstępowania z Panem Jezusem.
Na naszej antenie witamy kolejnego słuchacza. Proszę bardzo. Prosimy. Halo? Halo, czy się słyszymy? Proszę bardzo.
Halo?
Prosimy bardzo.
Ja z południowej Polski. Chciałam nadmienić do tego właśnie Starego i Nowego Testamentu. Kiedyś właśnie w Radiu Maria mówił ksiądz biskup, tylko nie pamiętam który, ale to już nieważne, tak, że źródłem Nowego Testamentu jest Stary Testament, a wytłumaczeniem Starego Testamentu jest Nowy Testament. I to mi się bardzo podobało, to mi tak odpowiadało. Jeśli, proszę rozpatrzyć, ojcze, jeżeli ja to się nie, bo tak sobie pamiętałam takie zdanie i to i Stary Testament, tam są dużo takich wspaniałych rzeczy, które jakoś tak prowadzą, uczą, mówią i nieraz te komentarze, które w radiu są, kapłani tu tłumaczycie, to ja to bardzo, bardzo jestem chłonna na to i bardzo słucham.
Dziękujemy Pani bardzo również i za tę uwagę. Otóż to są słowa drugiego Soboru Watykańskiego. W Konstytucji o Bożym Słowie przytacza Sobór świętego Augustyna, wielkiego ojca Kościoła, który właśnie użył takiego pięknego porównania, że Nowy Testament jest ukryty w Starym, a Stary znajduje w Nowym swoje dopełnienie. Czyli można by to porównać do jakiegoś kwiatu, prawda, który jest zakorzeniony mocno w ziemi, w glebie Starego Testamentu i sam kwiat usechłby, gdyby nie te korzenie, które go w tej glebie biblijnej trzymają, prawda? Dlatego musimy łączyć zawsze Słowo Boże Starego i Nowego Testamentu w jedną organiczną całość, bo też tak Pan Jezus to zawsze czynił, nie pozwolił nam. Wyrasta przecież sam z tej genealogii ojców, królów Starego Testamentu i jest tym kwiatem najpiękniejszym, tak go nazywamy, nazareński, śliczny kwiecie, prawda? On nas prowadzi za sobą, tych swoich rodaków również, prawda, Izraela, tego ziemskiego, ale również i wszystkie narody. Jest głową mistycznego ciała, Kościoła. Dziękujemy również za wspomnienie tej pięknej encykliki Piusa XII o mistycznym ciele Chrystusa. Ona właśnie nam rozwija tę myśl świętego Pawła. Myślę, że teraz warto już podsumować, bo czas się zbliża zakończenia naszej audycji. Podsumować, jak wspomniałem, chciałem przytoczyć słowa takiego wielkiego teologa z XII wieku, Ruperta z Deutz, to był taki cysters, kiedy jeszcze nie nastąpiła teologia scholastyczna, XIII-wieczna. W XII wieku teologię uprawiało się na kolanach, teologię modlitewną. I on w takim pięknym, modlitewnym wyznaniu rozważa tę właśnie dzisiejszą tajemnicę Jezusowego wniebowstąpienia, który jest gwarancją, zapowiedzią również i naszego wniebowstąpienia. Może te słowa warto na koniec jako przypieczętowanie naszych rozważań przytoczyć. Tak pisze Rupert z Deutz. Istnieje jedno ciało, jeden Chrystus. Głowa i członki. Wznosi się On do nieba i woła w swej łaskawości, ukazując Bogu Kościół pełen chwały. Oto kość moich kości i ciało z mojego ciała. A ukazując, że On sam i Kościół spotykają się w rzeczywistej jedności osoby, dodaje, będą dwoje w jednym ciele. Tajemnica to jest wielka. Ciało Chrystusa, które przed męką było ciałem samego Słowa Bożego, wzrosło przez mękę tak dalece, tak się rozszerzyło, tak napełniło wszechświat, że wszyscy wybrani, którzy istnieli od początku świata i którzy będą żyli aż po ostatniego, zostają przez działanie tego sakramentu zjednoczeni w jeden Kościół, w którym Bóg i człowiek obejmują się na zawsze. Myślę, że te słowa najlepiej nam tłumaczą tę tajemnicę, która została ukazana w to święto przepiękne w niebowstąpienia Pańskiego. Że to nie jest tylko tajemnica samego Chrystusa historycznego, ale również nas, którzy jesteśmy mistycznym ciałem Chrystusa. Chrystus chce, abyśmy wszyscy oczyszczeni na ziemi, tak jak On oczyszczony przez doświadczenia swojego ciała, żebyśmy przez cierpienia, których nam rzeczywistość nie oszczędza, mogli poprzez zawierzenie nasze, tak jak On do końca zawierzył na krzyżu, mogli znaleźć się tam, gdzie On już króluje z Ojcem i w Duchu Świętym na wieki wieków. Amen. Bóg zapłać. Serdecznie dziękujemy wszystkim słuchaczom za współtworzenie tej audycji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.
Dziękujemy serdecznie. Może jeszcze dwa słowa pozdrowień od księży, którzy przybyli z księdzem profesorem.
Serdecznie pozdrawiamy wszystkich. Życzymy wam, drodzy słuchacze, tak naprawdę radosnego świadectwa, jak apostołowie, do których Pan Jezus mówi, wy jesteście świadkami tego. Myślę, że to właśnie dzięki radości z tego, że Pan co prawda cierpiał, ale zmartwychwstał i że ma wielki dar dla ludzkości, to znaczy nawrócenie i odpuszczenie grzechów, to jest źródłem całej radości, dzięki której apostołowie byli w stanie praktycznie w ciągu 60 lat założyć kościół w najważniejszych miastach basenu Morza Śródziemnego. Myślę, że taka radość płynąca właśnie ze świadectwa, oby stała się naszym udziałem.
Niech to żywe Słowo Boże będzie fundamentem naszych działań, naszego życia, no i także naszych starań. Dziękujemy.
Dziękuję serdecznie. Jeszcze tylko przypomnę raz, naszymi gośćmi byli ksiądz profesor doktor habilitowany Antoni Tronina, ksiądz Artur Dyjak, jak i ksiądz Łukasz Laskowski, doktoranci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i współpracownicy dzieła biblijnego Jana Pawła II. Dziękujemy serdecznie.